Dobry wieczór Państwu. O, przepraszam, że tak głośno. Po raz kolejny spotykamy się tutaj, żeby na podstawie jakiegoś fragmentu biblijnego rozważać sprawy ogólnie interesujące. I zarówno pani Bortnowska, jak i ja mamy przyjemność prowadzić te spotkania już od jakiegoś czasu. I jak wiadomo, zawsze mamy gościa specjalnego. Tym razem jest to pani dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska, która jest psychologiem i zajmuje się terapią uzależnień. Ma olbrzymie doświadczenie w tym względzie. Uczyła na różnych uczelniach, prowadziła terapię i szkolenia. Ma szereg osiągnięć, więc rozumie sprawy psychologiczne i takie sprawy właśnie dotyczące psychologii rodzin, jak mało kto, więc mamy nadzieję, że się od niej dużo dowiemy. Ale oczywiście potem będzie czas na to, żeby każdy mógł się włączyć do rozmowy, bo o sprawach rodzinnych i psychologii rodziny każdy wie dużo. Więc zaczynamy od tekstu, który został rozdany, jest dobrze znany. Jest to historia o rodzinie Izaaka i Rebeki i ich synach, bliźniakach, Jakubie i Ezawie. Więc to jest dosyć dobrze znane, niemniej no, pewne pytania warto zadać i pewne rzeczy wypunktować. Więc przede wszystkim to są te pytania tu kolejno zadane. Ja już przepraszam, że w którymś z nich, na przykład w tym czwartym, jest pomyłka i zamiast tam Jakub występuje imię Izaaka po raz drugi. W każdym razie pierwsze pytanie jest takie, jak Tora, czyli ten tekst biblijny i ten, który tu mamy, i te wcześniejsze i późniejsze fragmenty pokazują relacje wzajemne w tej rodzinie. Prawda? Bo nas interesują relacje w rodzinie, jak to wpływa potem w trakcie i potem na losy ludzi, ich kariery i sytuację w świecie. No więc, żeby iść tak po kolei, no co można powiedzieć? Wydaje mi się, że główną rzeczą jest to, że Izaak jest spośród tych patriarchów biblijnych, prawda, Abraham, Izaak i Jakub, jest najbardziej taką nie mało wyrazistą postacią. On jest raczej pasywny, prawda, stosunkowo słaby, nie tak bardzo działa w świecie. Natomiast Rebeka, jego żona, jest niesłychanie mocną osobą i to widać dobrze w tej historii. To znaczy, o ile Izaak, prawda, kontynuuje tę misję, którą zaczął Abraham, to Rebeka się wyraźnie czuje odpowiedzialna za kontynuację i za losy tej misji. Misja polega na tym, no, że w najprostszym sensie, prawda, to jest osiedlenie się i zakorzenienie w tej ziemi tak zwanej potem i przez nas Ziemi Świętej, czy Ziemi Izraela, jak mówimy w żydowskiej tradycji, oraz o to, że będzie liczne potomstwo, które będzie niesłychanie ważne i będzie niesłychanie wiele wnosiło. Jak pamiętamy, albo może niekoniecznie, Abraham umierając pozostawia tę rodzinę swoją w sytuacji, w której nic nie wskazuje na to, że nawet te, już nie mówię o jakichś większych, ambitniejszych celach, ale nawet te najprostsze cele, czyli osiedlenie się w ziemi i jakieś jej uzyskanie oraz rozmnożenie poprzez potomstwo, mają mieć miejsce, ponieważ on tam z wielkim trudem za wielkie pieniądze kupuje maleńkie poletko z jaskinią, gdzie jest pogrzeb żony, a potem jego. A oprócz tego no, ma tego jednego syna, ma jeszcze drugiego syna z nałożnicy Hagar, który jest gdzieś na boku, który zresztą potem powraca do tej opowieści. No więc to, żeby to jego potomstwo było jak ziarna piasku i tak i gwiazdy na niebie, to w ogóle nie wydaje się prawdopodobne. I dalej jest ten problem. Dalej jest ten problem, bo właściwie też Rebeka nie bardzo może zajść w ciążę, ale po jakimś czasie to się udaje i właśnie rodzi tę dwójkę bliźniaków. No i oni się różnią. Różnią się ci ludzie, ci dwaj synowie. Jeden jest, to znaczy Ezaw, który przychodzi jako pierwszy, jest takim człowiekiem fizycznym, prawda, myśliwym, popędliwym, szczerym, silnym. Natomiast Jakub jest zupełnie inny. Jest spokojnym domatorem. Wedle tradycji rabinicznej studiuje całą dostępną mądrość. No wyraźnie się różni i na dodatek też wiemy, bo to jest wprost napisane, że że ojciec właściwie woli Ezawa, a Rebeka zdecydowanie woli Jakuba. No więc to jest to tło, jeśli chodzi o stosunki rodzinne. No jeszcze należy dodać to, że bo jest przepowiednia na samym początku, że którą Rebeka słyszy od z ust Stwórcy, z ust Najwyższego, że to ten drugi, ten, który przychodzi na świat jako drugi, będzie ważniejszy, będzie znaczniejszy. Jego wpływ na losy rodziny i świata będzie większy. To teraz Halina, czy coś więcej na ten temat?
Ja bym jeszcze chciała coś dorzucić do składu tej rodziny. To znaczy, że oprócz ludzkich członków tej rodziny mam przekonanie, że Pan jest także w tej rodzinie, jest bardzo istotnym czynnikiem losów tej rodziny i że oni z Nim obcując jakoś też coś wiedzą, że On karmi ich dążenia, że nie jest to rodzina zamknięta na sobie samej aktualnej. Może ja to tak czytam pod wpływem Józefa i jego braci. Jest to oczywiście historia wcześniejsza i inna, ale to nastawienie na obecność Boga, czasem prostującego, czasem wikłającego losy ludzkie, wydaje mi się w tym opowiadaniu też ogromnie wyraźna. I jeszcze jedno wydarzenie, które wydaje mi się istotne. Chyba się nie mylę, że ono jest przedstawione jako coś, co się rzeczywiście zdarzyło. To jest owa sprzedaż pierworództwa. To, że Ezaw, chcąc szybciej dostać posiłek, który apetycznie się przedstawia, owa sławetna misa soczewicy. Dlatego uwierzyłam, że soczewica jest dobra jednak. Warto to gotować. Że to też jest jakiś bardzo istotny symbol, a jednocześnie jakby fakt, że Ezaw uważa, że jego może swoje pierworództwo oddać za pierwszy dostęp do tej misji. To też coś znaczy i też jakoś go charakteryzuje i może wpływa na wolę Pana w stosunku do tych dwóch. Potwierdza jakby to, że Bóg chce Jakuba jako swego pełnomocnika, czy wykonawcę swojej woli, czy tego twórcę tego rodu.
Czy kontynuatora misji.
Kontynuatora misji.
No, rabini uważają, że oczywiście Jakub tylko się nadawał z tej pary, bo pod każdym względem tylko on. Ale no, czy Bóg tak chciał, czy nie? No, można powiedzieć, że to już właśnie ta obietnica dana Rebece, że to ten drugi będzie ważniejszy, no, jeszcze, o tym świadczy.
Jeszcze...
Ale można mi się zdaje nawet od tego abstrahować. To znaczy patrzmy na stosunki rodzinne raczej. Pytanie, czy... No nie chcę przerywać, przepraszam.
Tylko jeszcze raz chcę podkreślić, że to coś znaczy. Ta jego może impulsywna i niemądra decyzja, żeby tak powiedzieć, daje moje pierworództwo za tą miskę. A może to jeszcze inaczej można interpretować, ale to jest dla mnie w moim poczuciu jakiś grzech Ezawa, który potem dalej w całej rozwoju tej historii ma jakieś znaczenie i wydaje mi się w ogóle ważny jako element naszej refleksji nad kształtowaniem własnego losu. Co oddaje, za co oddaje?
Tak, jemu wyraźnie nie zależy. On nie uważa, żeby to było takie ważne pierworództwo, chociaż jak rozumiemy, no to zawsze się mówi w tych komentarzach bardziej takich erudycyjnych, że no pierworodny zawsze miał szczególne prawa, właśnie on, na niego przechodziły te obowiązki pana domu w jakimś momencie i także to jest bardzo ważna rzecz. A on widać w ogóle no, innymi sprawami żyje. Ja chciałem zapytać przy okazji, chyba że pani chce po prostu do tego dodać, ale czy to jest, już zostawiając to, że to było, prawda, jakieś proroctwo dane Rebece, ale że Rebeka jakby z góry wiedziała, ci rodzą się dwaj synowie i ona już wie, że jeden będzie przeznaczony do jednych rzeczy, a drugi do innych. Czy to jest tak, że jak w rodzinie od początku o tym się myśli, że jeden jest do jednych, drugi do innych celów, czy jak to wpływa na dzieci wtedy?
Dokładnie tak, jak panu intuicja podpowiada. Mianowicie oczekiwania w stosunku do dzieci ucieleśniają się w ich własnych oczekiwaniach wobec siebie. Moc autorytetu rodzica, nie licząc już autorytetu Boga, jakoś nie mogę sobie wyobrazić rodziny, w której członkiem rodziny jest Bóg, ale dobrze, wystarczy, że są rodzice i dwaj synowie. I oczekiwania albo proroctwo, w które matka wierzy, zostaje przekazane nawet niewerbalnie, nawet nie jakimiś aktami wyróżnienia, tylko samym faktem, że w tym polu morfogenetycznym, w tej strukturze międzyludzkiej zachodzi komunikacja, która przejawia się w odbieraniu przez dzieci tych sygnałów, które są dla nas dorosłych nieczytelne. Na nas dorosłych dużo trudniej byłoby desygnować, chociaż też się to zdarza, ale desygnować w jakąś rolę i bez żadnej kontrowersji, bez żadnego sprzeciwu byśmy te role na siebie przyjmowali. Dlaczego z dziećmi to się udaje? To bardzo ciekawe. Ja zresztą temu poświęciłam sporo studiów, bo w ogóle zajmowałam się pierwotnie u zarania swojej zawodowej drogi psychologią rozwojową. Uczyłam w ogóle psychologii rozwojowej na KUL-u, potem w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. I dzieciom, do dzieci przemawiają bardziej komunikaty niewerbalne, emocjonalne, czuciowe, zmysłowe niż słowne. A to z tego powodu, że dzieci nie mają doświadczeń. Wobec tego przekazanie treści słowami musiałoby się znaleźć w jakimś obszarze doświadczenia, które dziecko by mogło coś w rodzaju porównać. Ty mi mówisz, że ja jestem ważniejsza. Ja muszę wiedzieć, co to znaczy ważniejsza. Ale ponieważ dziecko tego nie wie, zwłaszcza im mniejsze, tym bardziej nie wie. Wobec tego dziecko by z tą informacją niewiele zrobiło. Natomiast wiele może wynikać z przekazu, który ma charakter intuicyjny, emocjonalny, zmysłowy, a nie intelektualny. I tutaj dla mnie jest to klarowne. Jest jakaś profetyczna wizja, którą ta matka, nie wiem czy ojciec też, ale matka zawierza jej. I potem emanuje tą wiedzą swoją, czy tą wiarą w... Tak jest. I w związku z tym Ezaw, który jest silny, potężny, mocny, jest wspaniałym w myślistwie, w łowiectwie, w zdobywaniu lepszej miszki z soczewicy, nawet za to, że przehandluje to za na przykład jakieś apanaże. Ale on nie odbiera komunikatu o swoim wielkim znaczeniu. I no tak się dzieje. To taka była refleksja w związku z początkiem tej przypowieści. Sądzę, że ona może nam wielu dać do myślenia i może nawet niektórzy z nas mogą odnieść to do części albo do jakiejś własnej tożsamości czy do sytuacji we własnych rodzinach. Zanim przejdziemy dalej, bo ja jestem raczej ciekawa państwa dyskusji, ale tu dodam jeszcze taką informację, bo to jest po prostu pewien fakt. Mianowicie, z tym, że przychodzi na świat para bliźniąt, wydaje się, że oni mają dokładnie takie samo, ten sam ambient, tą samą rodzinę. Nie. Każdy ma inną rodzinę. ponieważ ten ma brata, który jest bardziej wycofany, ale desygnowany do jakichś przyszłych ważnych zadań. No i zupełnie inaczej się jest w rodzinie, w której ma się brata, który niewiele sobą na razie reprezentuje, ale wisi nad nim jakiś sztandar obietnicy. A dla brata, który być może nawet czuje się słabszy, bardziej zamyślony, tą miskę soczewicy swoją oddaje albo zabiera, bo jest narzędziem w ręku starszego brata, starszego w cudzysłowie, który jest po prostu starszy pozycją, a jednocześnie tak jakby nie gniewa się i nie uraża, bo ta przepowiednia coś mu zapowiada. I on wie, że gdzieś daleko na tej drodze on przekroczy pozycję swego brata. Dla niego ta rodzina jest zupełnie inną rodziną.
Tak, to rozumiemy, że jest pozornie tylko ta sama sytuacja dwóch bliźniaków. Oni się bardzo różnią, no ale potem jest ta cała historia, która budzi najwięcej, prawda, i zdziwienia, i oporów naszych. Mianowicie oprócz tego, że Ezaw sprzedaje pierworództwo za miskę zupy, to potem, no, żeby uzyskać odpowiednie błogosławieństwo od ojca, Jakub go oszukuje, właściwie Rebeka, matka, żona Izaaka, organizuje całą taką sytuację oszustwa po to, żeby wyłudzić to błogosławieństwo. No więc to, no oczywiście to u wszystkich budzi straszne opory, że to jest nieładnie i niemoralnie. I pytanie jest, no właściwie dlaczego? Dlaczego tak się stało? To znaczy, po pierwsze, znaczy jeszcze to jedno pytanie zadaję najpierw. Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której to nie budzi oporów? Bo historycy ponoć mówią, że w czasach tamtych dawnych właśnie sprzedaż czy kupno pierworództwa było możliwą rzeczą, że to takie rzeczy się zdarzały. No jeżeli już nastąpiła transakcja, no to potem trzeba jakoś to dopełnić poprzez te rytuały, które są z tym związane. No więc no jakoś to trzeba zrobić. Tymczasem my czujemy, i to jest komplikacja tego stosunku w tej rodzinie, mianowicie, że tak naprawdę ten ojciec jednak bardziej lubi Ezawa, tego osiłka, tego myśliwego. I wcale jakoś się nie, przynajmniej tak na wierzchu tak jest. Rabini twierdzą, że w gruncie rzeczy, w głębi duszy to on wiedział, co jest ważniejsze, a może to Rebeka, prawda, była tutaj na tyle ważna, że on i tak się by jej nie przeciwstawił. Niemniej jednak to wszystko się dzieje w sytuacji, w której on jest niewidomy, więc można go oszukać i ta jego ślepota jest w pewnym sensie błogosławioną, szczęśliwą wadą, ponieważ ta historia może się potoczyć w ten sposób.
No, ja wracam do tego, że w tym wszystkim jest... Można z jednej strony w duchu wiary, a moja wiara jest tą samą, która była w tych ludziach, chociaż jest już inna, ale jest, ja to rozumiem, tą wielką potrzebę, która jest zarazem koniecznością i niebezpieczeństwem, żeby współdziałać z realizacją woli Boga. Według Rebeki to jednak Jakub powinien to błogosławieństwo otrzymać. Tak ten wyższy autorytet w rodzinie jej to mówi. Ona ma poczucie, że realizuje wolę Boga per fas et nefas, przez rzeczy dozwolone i rzeczy, a nawet nakazane i rzeczy niedozwolone. Próbuje pomóc Panu Bogu, żeby się stało to, czego on sobie życzy, w co ona wierzy. I wobec tego może wierzy nawet, że skoro Jakub nabył to pierworództwo, to on jest tym pierworodnym, któremu się błogosławieństwo należy. To się stało. Może być to osąd, że Ezaw nie jest tego godny, a może być to osąd, że koniecznie trzeba zrealizować fakt, że Bóg wybrał Jakuba. i stara się w tym jakoś uczestniczyć. To jest dla mnie bardzo ciekawe w tym sensie, że tutaj jest jeszcze raz ta szczęśliwa wina. To, że dzięki czemuś, co nie jest w porządku, jednak realizuje się coś, co ma być, co jest konieczne, co jest samo w sobie jakimś wyższym dobrem. No tak na tą historię patrzę, gdybym miała pisać powieść o losach tych osób, to tak bym to widziała. I sądzę, że można tak widzieć i w tym sensie usprawiedliwiać czyny, które z drugiej strony nie mogą nam się podobać.
A ja zwróciłam uwagę na ten ważny bardzo element polegający na preferencji, czy upodobaniu, czy większej miłości ojca do Ezawa i większej miłości, czy większej skłonności matki do słabszego Jakuba. I potem, kiedy sobie o tym pomyślałam, to doszłam do wniosku, że to jest niezwykle trafna obserwacja, którą dzisiaj prawdopodobnie każdy psychoterapeuta bez trudu by, bez żadnej łamigłówki, by rozpoznał w przypadku takiej sobie zwykłej, zwyczajnej, współczesnej rodziny, gdyby było dwóch bliźniaków o podobnych odmiennościach, a wśród bliźniaków bardzo często tak bywa, że takie właśnie są odmienności, że jeden jest tym silnym, mocnym, któremu tak jakby władza się należy i tym słabszym, który jednak tę władzę posiada dzięki nawet, i tutaj też jest niezwykle psychologicznie uzasadnione, że matka dopuszcza się pewnego szalbierstwa, ale jej wolno. Jest to matka, jest to ktoś, kogo można usprawiedliwić. A jeżeli jeszcze tutaj weźmiemy pod uwagę podkreślany przez panią Halinę element woli Boga, to ta matka się nie sprzeniewierza woli Boga, tylko ona tę wolę Boga wykonuje, więc ona nie zrobiła nic niestosownego. Jeżeli było to coś niestosownego wobec Ezawa, to Ezaw, ponieważ jest mniej intelektualny, mniej refleksyjny, mniej filozoficzny, to on nawet tego nie zauważył. Bo on dostał władzę, siłę, która ma ten wymiar, powiedziałabym, taki zewnętrzny.
Przepraszam, że on jednak zauważył, no bo jak się dowiedział o tym wszystkim, kiedy przyszedł, prawda, już po fakcie i też dał ten posiłek ojcu, czy chciał mu dać, to się dowiedział, co się stało i się rozpłakał. On się po prostu poczuł kompletnie tym wszystkim nie tylko zaszokowany, ale przybity. I pyta, i to jest takie słynne pytanie, czy nie masz innego błogosławieństwa dla mnie, tego drugiego błogosławieństwa, bo i no i co otrzymuje? Otrzymuje błogosławieństwo. Po pierwsze, Ezaw budzi właściwie naszą sympatię, bo on jest taki prostolinijny, nic złego nie zrobił. No rzeczywiście trochę zignorował, czy zlekceważył to pierworództwo, ale no cała ta historia jest opowiedziana w taki sposób, że nic specjalnie dobrego o Jakubie tutaj się nie mówi. Natomiast o Ezawie się mówi różne miłe rzeczy. On jest w miły sposób przedstawiony. I owszem, dostaje błogosławieństwo. Błogosławieństwo, że będziesz wielkim, potężnym, silnym narodem, rozrodzisz się, będziesz tam panował. Będzie nad tobą panował ten brat, ale jak ty zechcesz, to sobie się z tego wyzwolisz. Więc on dostaje bardzo potężne błogosławieństwo. Natomiast Jakub jakoś z jakiegoś powodu nie chce wycofać tamtego. Niektórzy mówią, że się nie da, no ale to wygląda dosyć dziwnie. Dlaczego miałoby się nie dać? Jakub wyraźnie, ojciec, uważa, że to wycofanie nie jest tutaj potrzebne. On potwierdza to twoje wcześniejsze przekazanie, jakby prerogatyw Jakubowi, znaczy mówi o Izaku. Izak, ojciec. Potwierdza to chwilę później, kiedy już tam ten Jakub musi uciekać i tamten mu mówi, że niech Pan da ci błogosławieństwo Abrahama. Znowu mówi Izak, ojciec mówi Jakubowi. Więc jednym słowem, on to wszystko potwierdza potem. Ale tak, z jednej strony daje to błogosławieństwo inne drugiemu synowi Ezawowi, czyli można powiedzieć, że, no to, i to jest, to cytuję takiego rabina Saksa, że to, że prawda, wybranie ostatecznie przechodzi na Jakuba, nie oznacza, że Ezaw jest potępiony. Wręcz przeciwnie, on jakby jak najbardziej też dostaje bardzo potężne błogosławieństwo i świetlaną przyszłość ma przed sobą. Natomiast Jakub dostaje niby to wybranie, ale pamiętamy, że potem przez lata on właściwie cierpi, ma bardzo ciężkie życie. Oszukują go w sprawie żony, prawda, ten jego wuj go oszukuje później. No ma różne bardzo ciężkie przeżycia, które powodują, że on bardzo powoli dojrzewa. On, to jest oczywiście już nie nasze czytanie, tylko trochę późniejsze, że on dojrzewa dopiero przed powtórnym spotkaniem z bratem, spotkaniem, którego się bardzo boi, bo nie wie, czy tamtym złośnie ostygła i czy może dalej będzie chciał go zabić, więc się do niego przygotowuje, ale przedtem przeżywa tę niesłychaną przygodę, czy niesłychane wydarzenie, jakim jest ta walka z aniołem. I dopiero wtedy to jest i moment, i jakby symbol jego osiągnięcia przez niego dojrzałości. I on przez wiele lat jeszcze jest zupełnie osobą jeszcze dalej taką słabą i właściwie ciągle jeszcze niegotową do tego, żeby przejąć pałeczkę. Dopiero ta udana walka z aniołem powoduje, że on staje się dojrzałą osobą, która naprawdę może przejąć pałeczkę i wtedy rzeczywiście ta historia już się może na nim skoncentrować. No, więc w sumie na czym polega problem? Pytanie, no, ja już na nie jakoś odpowiedziałem, ale może to nie jest przekonujące. Dlaczego ojciec Izaak nie chciał jakby odwołać tego i przekręcić z powrotem tego w stronę, w którą uważał, no, należało, miało to pójść?
Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. I do tego jeszcze poniewiera tam właśnie. Nie jest archidiabłem, tylko jest poniewierany. Nie wolno odbierać tego, co się dało. Ja się tak domyślam wciąż w związku z tą nieplanowaną powieścią o tych postaciach, że po prostu Jakub widzi, że to jego błogosławieństwo zapuściło korzenie w Jakubie. I Izaak zdaje sobie z tego sprawę. Tego nie można odwołać, bo dając to błogosławieństwo temu jednemu z dwóch synów, on też spełnił wolę Najwyższego, która tak jak dla Rebeki, tak i dla niego jest jakaś niesłychanie ważna. Ośmielamy się odgadywać, że on to czuje i dlatego nie odwołuje.
Mnie ciekawi. Po co, dlaczego pojawiła się ta przepowiednia o primogeniturze drugiego z kolei bliźniaka, czyli Jakuba? Po co to było? Dlaczego w ogóle trzeba było mieszać szyki? Czy to w jakiś sposób, bo ja wiem, że w życiu tak bywa. W życiu tak bywa, bo się ma po prostu kaprysy, smaki, preferencje, słabości i one są na pograniczu podświadomych jakichś reakcji. I taka mama prawdziwa, zwykła, ludzka, cielesna mama dzisiaj może po prostu drugiego bliźniaka, troszeczkę cichszego, trochę słabszego, trochę bledszego, mocniej przytulić i powiedzieć, a ja zrobię wszystko, żebyś to ty rządził. A tego osiłka, który po prostu zsie naraz dwie piersi i tamtego rozpycha, odstawiam i poczekaj, spokojnie. Twoje miejsce jest drugie, nie pierwsze. Tak się może stać po prostu pospolicie u Kowalskich. A dlaczego się dzieje u Izaaka, u Rebeki, u Pana Boga? To ja tego nie rozumiem, bo chyba, że to właśnie jest przypowieść, która pokazuje nas ludzi. I pewnie dlatego, nie wiadomo, czy dlatego my tacy jesteśmy, a może ta przypowieść dlatego taka jest, że my tacy jesteśmy.
Ja to właśnie tak pojmuję w duchu Józefa i jego braci, bo tam się tak dzieje. Iman tak cudownie zobaczył jednocześnie człowieczeństwo i grę tych ludzkich uczuć i jednocześnie jednak wplatanie się czegoś, co on uznaje za transcendentny czynnik w tej historii. Taka jest wola Pana. I kim my jesteśmy, żebyśmy mieli pytać, dlaczego Twoja wola jest właśnie taka. Możemy starać się czytać, jakie ona ma dla nas znaczenie, ale w gruncie rzeczy to jest jedno z tych dlaczego, na które nie ma odpowiedzi, bo przecież wydawałoby się, że różnica między bliźniakami no całkowicie jest w gestii Pana Boga. Może to zrobić tak czy owak. To jest, ponieważ oni są tak niepodobni, przepraszam, ale wobec tego zapewne nie są jednojajowi i wobec tego można by się nawet zastanawiać, który był poczęty najpierw. Nie jestem niestety ginekologiem, więc nie wiem.
Myślę, że to nie jest wątek, który rozstrzygniemy, więc może w ten wątek nie wchodźmy. Ale
czy życie jednojajowe też mogłyby być tak
różne? Mogą, oczywiście. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że życie pełne jest takich przykładów. I zresztą ciekawa rzecz, teraz dopiero sobie skojarzyłam, że ja przytaczam przykład, może nie przypowieść całą, ale przytaczam przykład Ezawa i Jakuba jako bliźniąt, którzy w życiu dojrzałym, już ziemskim, stanęli przeciwko sobie w jakimś bardzo ważnym etapie czy sytuacji życiowej. Stanęli przeciwko sobie i podaję ten przykład, ponieważ jakże często między ludźmi, którzy przynależą do bliskich, najbliższych związków krwi, pokrewieństwa, rodziny, zachodzą niesamowite animozje, których te osoby nie umieją nawet wytłumaczyć. Jeżeli odwołają się do jakiegoś epizodu, który był tym zarzewiem sporu, czy rozdźwięku, czy urazy, to patrząc na przykład na to, że to dlatego, że on kiedyś mi powiedział to i to, albo ona kiedyś nie zaprosiła mnie tu i tu, to myślą sobie, nie, to niemożliwe, żeby z tego powodu. Powód musi być inny. Otóż ten inny powód ukryty został, czy pogrzebany głęboko w psychoanalitycznie zamkniętej przestrzeni podświadomości. I ja ten przykład przytaczam w swojej książce Dobra pamięć, zła pamięć, która nie tak dawno wyszła, kiedy rozmawiam z hipnoterapeutą, który czasami pomaga ludziom w uwalnianiu się od cierpień osobistych, związanych z urazami, z powikłaniem jakichś rodzinnych historii, chociaż nie wiedzą dlaczego. A on pomaga, opierając się, nawet nie wydobywając zbyt głębokich jakichś tam zapomnianych szczegółów z życia, ale opierając się na tej przypowieści, tak jakby czuje, dostrzega, rozumie na pewno, i to już wystarczy często, żeby pomóc ludziom, że już w łonie matki, już u zarania życia mogły te dwa całkowicie jeszcze niemyślące, te dwie niemyślące istoty mieć wobec siebie jakieś sprzeczne postawy. I psychoanalityk to by bardzo łatwo wytłumaczył. Właśnie by powiedział, że w łonie matki się kopali, jeden się pchał, żeby się urodzić pierwszy, Jakub. Ezaw był silniejszy, więc go wyłokciował.
Nie, właśnie Ezaw był silniejszy.
No właśnie mówię, Ezaw był silniejszy, więc wyłokciował Jakuba, który po prostu już tchu nie mógł złapać, bo się dusił i jeszcze miał pępowinę wokół łebka i w związku z tym chciał koniecznie na ten świat, bo to dla niego oznaczało uratowanie życia, a ten silniejszy maluch go odkopał. No i mimo, że jednak ten przeżył, to już mu została ta uraza i bardzo chętnie skorzystał z tej przepowiedni.
No dobrze, a teraz jest pytanie, które to u mnie jest jako piąte. No, czy w ogóle jest tak, że jeżeli znamy te okoliczności różne, już nie mówię, co się działo w życiu płodowym, ale powiedzmy te relacje rodzinne w dzieciństwie i trochę później, czy można na tej podstawie w jakimś stopniu prognozować późniejsze losy tych osób, a zwłaszcza takich braci?
Tak, można. Oczywiście zawsze biorąc poprawkę, że się można pomylić, dlatego że człowiek ma niesamowitą zdolność, taką odporność na najrozmaitsze i wewnętrzne, i zewnętrzne, i okołourodzeniowe, i późniejsze wpływy, które mogą całkowicie pokrzyżować tę zapowiedź, czy tę jakąś przepowiednię, która by ciążyła nad nimi z powodu tego, że się urodziły w jakichś okolicznościach, czy przyszły na świat w takiej rodzinie, w której panowały te okoliczności. Tym niemniej wiadomo, że jeżeli dziecko nie uzyska dostępu, nie będzie miało zapewnione kilka ważnych elementów niezbędnych czy potrzebnych do rozwoju, prawidłowego rozwoju, to może się wypaczyć, co nie jest jeszcze wyrokiem na całe życie, dlatego że wypaczenie może być potem bodźcem do niesamowicie silnego, intensywnego rozwoju wokół tego konfliktu czy wokół tego deficytu. Ale jakie to są potrzeby? Przede wszystkim potrzeba, pragnienie bezpieczeństwa, to jest pierwsza rzecz, więc jeżeli ktoś zagraża, czy to będzie mama, czy brat starszy, czy bliźniak, czy straszenie gorącym piecem albo policjantem, który przyjdzie, może pozostawić niesamowity lęk, który będzie lękiem wrodzonym. Można powiedzieć, że wrodzonym, on będzie nabyty w jakimś momencie, ale ponieważ nie jesteśmy w stanie cofnąć się i przeanalizować sytuacji i w dodatku krytycznie przeanalizować, powiedzieć, moja babcia to mówiła, ale ona przecież żartowała, to tego nie jest się w stanie zrobić, bo nasza pamięć nie sięga do przedwerbalnych etapów rozwoju. No i tym sposobem, odbierając poczucie bezpieczeństwa, możemy dziecko skazać na to, że będzie szło przez życie w lęku. Drugi element, który do rozwoju prawidłowego, takiego, co to znaczy prawidłowy? Prawidłowy rozwój to jest nie taki, że się nie ma dysleksji, czy dyskalkulii, czy człowiek jest wysokiego wzrostu, nie. Tylko prawidłowy rozwój to jest taki, że potencjał zapisany w genach, w duszy, w pewnej mocy wewnętrznej będzie miał dobre warunki rozkwitu. A czy się rozkwitnie, czy nie rozkwitnie, to się potem może okazać. Ale muszą te warunki wyjściowe być dogodne. Otóż oprócz poczucia bezpieczeństwa, które wtedy tak jak gdyby nawet taki egzystencjalny lęk bardzo tonuje, uśmierza i jeżeli się ten lęk egzystencjalny pojawia, to raczej jako deser, jako kaprys, ale nie towarzyszy bez przerwy. Drugim takim elementem jest zapewnienie potrzeb fizycznych. Zapewnienie tego, co jest biologicznie człowiekowi potrzebne, żeby był sprawny, mocny, zdrowy. No, to jest taka, bym powiedziała, enigma trochę, dlatego że nie zawsze to wiemy przede wszystkim, ale dzieci, które się wychowują na przykład w skrajnym ubóstwie, one będą cierpieć po prostu i będą cierpieć poczucie zagrożenia zagładą, zagrożenia niemożnością przetrwania. Więc będzie to inny rodzaj lęku nie taki egzystencjalny, tylko biologiczny. To są osoby, które, ja znam taką osobę bardzo dobrze, która jak idzie do kina dziś w Warszawie, mając tytuły profesorskie, nosi ze sobą skórki od chleba w kieszeni, bo a nuż będę głodny. Więc coś takiego zostaje. To nie jest osoba, która wojnę przeżyła albo nic podobnego, dużo młodsza. Czyli to są jakieś ślady. Stąd można powiedzieć, że tak jest prawdą, że dzieciństwo i przygotowanie do życia może przebiegać tak, że człowiek będzie dobrze usposobiony, a może przebiegać tak, że człowiek będzie miał trudności, dzisiaj nazywamy to słowem problem, ale będzie miał trudności, będzie się martwił o siebie, albo będzie się bał, albo będzie się czuł nie taką osobą, jaką chciałby być.
Tak, to rozumiem.
Słuchając tego, co pani teraz powiedziała, tak mi się przypomniało, że właśnie w tym czasie, kiedy powtarzałam sobie tą historię, myśląc o dzisiejszym wieczorze, usłyszałam też rozmowę z Mikołajem Grünbergiem na temat drugiego pokolenia ludzi dotkniętych zagładą, to znaczy pokolenia, które już samej zagłady nie doświadczyło, bo urodzili się po wojnie, ale jak bardzo są naznaczeni tym losem swoich rodziców i swoich dziadków. I to mnie jeszcze pobudziło do myślenia w ogóle, jak my jesteśmy naznaczeni losem pokolenia przed nami. Że był to najbardziej straszny sposób los ludzi dotkniętych tą zagładą i dla których Auschwitz był jakimś faktem i symbolem tego, co ich dotknęło, ale że nie tylko oni, że właściwie zaczęłam w naturalny sposób, jak wszyscy, zaraz myśleć o sobie. Czym zostałam dotknięta jako dziecko nieobecnego ojca i jako towarzyszka mnóstwa dzieci w takiej właśnie sytuacji, oni nas zostawili. Poszli na tą wojnę, jedne matki się z tym godziły, inne się nie chciały pogodzić, czuły się porzucone, opuszczone. Całe kubły goryczy, które się na nas zlewały, a poza tym to, że nie bawiąc się w rodzinę, nie wiedziałyśmy, co robić z tymi tatusiami. Więc tatusiów nie ma, a tatusiowie gdzie są? No na wojnie. Bo tylko to umiałyśmy sobie pokazać. I to mi też pogłębia jakieś pytania w stosunku do tej historii Jakuba i Ezawa, w jaki sposób ona jest zakorzeniona w doświadczeniach Izaaka i Rebeki i w samym doświadczeniu abrahamicznym, które też nie jest, też jest jakimś dziedzictwem błogosławionym, tysiąckrotnie błogosławionym, a jednocześnie groźnym. I że trzeba czytać ich dzieje z tego także punktu widzenia, co było przed nimi i co ma nastąpić.
To w takim razie może pytanie dodatkowe w stosunku do tego poprzedniego, które jak widać budzi takie emocje w nas. I to drugie pytanie jest takie, no dobrze, więc rodzice mają jakieś wyobrażenia o tym, czym dzieci mają być. To jest oczywiście normalna rzecz. No ale dzieci, no czasem to je realizują, czasem nie, czasem idą dokładnie w przeciwną stronę. Jak to jest? Czy się daje w jakikolwiek sposób określić te sytuacje, czy te rodzinne relacje, które właśnie powodują, że owszem, że syn kontynuuje, prawda, zawód ojca, i takie, w których syn robi coś tak zupełnie odwrotnego, żeby być jak najdalej od tego, czym jest ojciec, no i tym podobne rzeczy.
Piękny temat w ogóle, piękny temat, który brzmi troszeczkę zaczepnie, bo od razu by się chciało powiedzieć, że dziecko nie jest własnością rodziców, rodzice przygotowują je do życia tak, aby to dziecko realizowało się. No dobrze, ale to ładnie brzmi, natomiast ponieważ mamy coś takiego jak uczucia i te uczucia nas wiążą tak silnie z własnymi dziećmi, że przepisujemy im, jak gdyby tworzymy dla nich historię życia, którą my, rodzice, chcielibyśmy w ich życiu urzeczywistnić. Czy to się udaje? Tak, niekiedy się udaje. Niekiedy dziecko jest dosłownie klonem swojego rodzica. Syn idzie w ślady ojca, są całe pokolenia, na przykład ja znam taki ród, w którym już jest czwarte pokolenie lekarzy. Zaczęło się od pradziadka, dziadka, ojca i teraz syn jest też lekarzem. Ale już drugi nie, drugi poszedł na Akademię Sztuk Pięknych, nie radzi sobie, chyba ma strasznie młodszy, więc on ma kłopoty, rodzice mają z nim kłopoty, dziadkowie mają kłopoty, bo wygląda na to, że on ze złości na tą taką genetyczny przekaz tego powołania wyłamał się i źle zrobił. I on czuje, że źle i wszyscy uważają, że źle. No ale to taka anegdota. Tak, czasami się to zdarza. W dawnych czasach, jeszcze 150-200 lat temu, kiedy nie było szkół, kiedy ludzie żyli bardziej organicznie, to wtedy było prawie że naturalne, że 80-75% rodzin przekazywało nie tylko życie, ale też powołanie, tajemnicę zawodową. Bednarz uczył syna, jak robić beczki, tak żeby nie przeciekały. Malarz uczył swoje dzieci malowania i tak dalej, i tak dalej. Dotyczyło to tylko chłopców. Dziewczynki bowiem w naturalny sposób, mama rodziła, dziewczynka też rodziła. A jak nie mogła rodzić, to szła do klasztoru albo zostawała kurtyzaną. Było ich tak malutko, że się to nie liczy. Dzisiaj się wszystko załamało. Nasza doba współczesna jest okresem najgłębszej rewolucji w dziejach ludzkości ze względu na niesamowite wyłamanie się z tego modelu, o który tutaj pan, panie Stanisławie, pyta tak delikatnie, czy to tak bywa, czy to tak ma być. No, wszyscy chcieliby, żeby było, bo to byłoby piękne, bo w roli rodziców, którzy mogą nauczyć dziecko nie tylko jeść nożem i widelcem i sprzątać po sobie buty w korytarzu, ale jeszcze robić to, co ja robię, założywszy, że ja to kocham, albo robić co innego, byle nie to, co ja robię, bo ja tego nie kocham, to byłoby cudowne. Otóż dzieci dzisiaj są produktem nie wychowania przez rodziców, bo element wychowania przez rodziców w niektórych badaniach naukowych prowadzonych przez psychologów wynosi 10%, a 90% to jest wychowanie przez coś innego. No i te wpływy z zewnątrz, chociażby, nie wiem, dom kolegi, do którego już bywam, chadzam, jak mam 4 lata, bo jestem w przedszkolu i są kinderbale w różnych domach. I to jeszcze w dodatku, to nie jest ta sama wioska, gdzie wszyscy jesteśmy podobni, wszyscy chodzimy do tej samej bużnicy albo do tego samego kościoła, albo nie chodzimy do żadnego. Nie, teraz jest to przemieszanie międzykulturowe, międzyrasowe, międzywarstwowe, żeby to jakoś tak zgeneralizować. W związku z tym rzadko się zdarza, że rodzicom udaje się zrealizować to marzenie, że przekażą dziecku wraz z życiem i przygotowaniem do życia także miłość do jakiejś do jakiejś pasji swojej, jeżeli tą pasją byłby na przykład określony zawód. Częściej jest szybkie wyłamywanie się dzieci spod wpływu rodziców i wtedy poszukiwanie na własną rękę.
No tak, to oczywiście jest ta komplikacja, którą wszyscy rozumiemy, ale czy są jakieś, nie wiem, metody albo wskazówki, czy jakieś oznaki tego, że się dzieje to wyłamywanie, a czy jest jakaś metoda, żeby to się temu przeciwstawiać, a może z drugiej strony właśnie jak patrzono od strony tych dzieci, czy jest, czy po czym jakby poznać, że ci rodzice bardzo chcą. Dzieci to z reguły wiedzą chyba, czego rodzice chcą, prawda? Bo nawet jak rodzice to ukrywają, to i tak dzieci to czują. Ale znaczy jakoś tak chciałem zapytać właśnie, czy mamy jakieś, nie wiem, 6, 8, 10-letnie dzieci, czy jakby znamy ich sytuację rodzinną dostatecznie dobrze, czy możemy powiedzieć, że za 5 czy 6 lat na pewno ten chłopiec pójdzie inną drogą, albo że prawdopodobnie pójdzie jednak tą samą drogą co ojciec, czy tak w ogóle można mówić?
Trzeba by było strasznie dużo pracy włożyć w to, żeby budować z dzieckiem czy z dziećmi pewną więź wokół tych spraw, którymi się zajmuje dorosła osoba. Chodź ze mną do pracy, chodź ze mną do warsztatu, będziesz pomagał mi. I wtedy takie dziecko, ono się, ponieważ uczy się wszystkiego, więc oczywiście nauczy się i tego. Ja znam taki warsztat samochodowy, z którego zresztą usług korzystamy całą rodziną i wśród przyjaciół, bo jest to fantastyczne miejsce. I tam obaj synowie pracują z ojcem. Ojciec był czeladnikiem u swego ojca, dzisiaj emeryta mocno wiekowego. Mało tego, ja czasami w porozumieniu z kuratorką sądową, znajomą, prosiłam tych ludzi o przyjmowanie do terminu chłopaków, którzy byli skazywani za wykroczenia na pobyty w domach dziecka albo w jakichś poprawczakach i no i potem mieli opuścić to miejsce takie zamknięte, ale żeby znowu gdzieś ich ulica nie wytrąciła poza nawias, to między innymi właśnie korzystaliśmy z takiej formy resocjalizacji. Działa fenomenalnie. Wszyscy zostali mechanikami samochodowymi. Tych 4 czy 5 chłopaków od mniej więcej 15 lat temu zaczęłam z Ewą Górską. Ona mi opowiadała o chłopaku, który był w ogóle świetny, miły, tylko niestety tam zaczął pić coś. Ci ludzie jeszcze mają jedną ciekawą cechę. To są badacze Pisma Świętego. Oni pracują nawet w niedzielę, więc to jest zupełnie niesamowite. I ten dom i ten klimat pracy i ten warsztat, to po prostu jest miejsce, właściwie kąpiel w źródlanej wodzie. Także przypuszczam,
Ale czy ci synowie nie są stłamszeni jakoś?
A skądże? Mógłby pan nawet, bym powiedziała, uczyć się od nich takiej niesamowitej radości bycia sobą, bo każdy jest inny troszkę i każdy ma tam swoje preferencje w tym, co robią. Jeden zresztą się wybrał na studia wyższe i w wolnych chwilach przybiega i tam lakieruje, czy pomaga, czy coś robi. Także to jest możliwe. Warunek jest, że rodzic będzie dziecko wprowadzał w swój świat ten zawodowy czy profesjonalny odpowiednio wcześnie.
Ja myślę, że jeszcze jest tutaj jakaś, zwłaszcza dzisiejsza potrzeba, żeby to, co mamy przekazać dzieciom, myśmy to analizowali z mężem co do swojej rodziny, że nie ma żadnej szansy, żebyśmy przekazali im dosłownie naszą robotę. Natomiast, że istnieje możliwość poprzez bycie blisko nich i zresztą takie jakieś nieplanowane wydarzenia, które czymś sterują, przekazania im samej zasady dobrej roboty. Czy będziesz... Nikt z naszych dzieci nie robi samolotów tak jak mój mąż. No prawie nikt też nie robi tego, co ja, chociaż to może bardziej już dało się tak uogólnić. To znaczy jakaś forma pedagogiki właściwie wszystkim jest dość bliska, chociaż w różnym stopniu. I że to uogólnienie, że możesz służyć na różne sposoby, ale możesz jednocześnie służyć tak jak my. Możesz być prawdziwy, tak jak nas widzisz, że jesteśmy naprawdę różni, ale jednak jesteśmy w jakąś rzeczywistość można w nas odkryć, że to naszym dzieciom bardzo dużo dało, z tym, że muszę dodać tytułem wyjaśnienia, że żadne biologiczne dziedziczenie w moim przypadku nie wchodzi w rachubę. Ja jestem macochą tej czwórki. Ale uważam, że bardzo dużo w ich życiu jest ze mnie, chociaż poza wszelką biologią. Tylko poprzez to, że byliśmy w pewnych krytycznych momentach ich życia, już byliśmy razem. No i jeszcze to, że może ich biologiczna matka nie była taka bardzo różna ode mnie. To znaczy byłyśmy przyjaciółkami i znałyśmy się, miałyśmy właśnie tą samą zasadę dobrej roboty. Nie, ona zmarła na raka mózgu, którą pielęgnowaliśmy ją wspólnie i po kilku latach on się zdecydował, żebyśmy stworzyli coś bardziej takiego naszego własnego, rodziny całkiem normalną, no, którą łączą nie tylko wspomnienia o zmarłej, ale wszystkie inne rzeczy. Kiedyś wyśmiałam człowieka, który twierdził, że pewnie z litości za tego wdowca wyszła. To bzdura, prawda? Wychodzi się za mąż z upodobania do człowieka.
A przypomniało mi się w związku z pana pytaniem, że kiedy przez jakiś czas mieszkałam w Ameryce i były tam moje dzieci, to one miały taką ciekawą propozycję w szkołach. To był jeden dzień, nie pamiętam, który to był dzień, bo pewnie różny, tam w różnych latach, ale jakoś wybierano taki dzień, który był Family Day i wtedy dzieci nie szły do szkoły, tylko szły z mamą do pracy albo z tatą do pracy. I to był dzień, który dzieci przychodziły do pracy i z rodzicem patrzyły na to, jak on pracuje, co robi, czy to jest biuro, czy to jest uczelnia, czy to jest warsztat, czy to jest sklep, czy to jest jakaś inna placówka. I dzieci tego dnia były dopuszczone do tego, żeby przeszkadzać w pracy, żeby oglądać, żeby... I to prawdopodobnie w tamtym społeczeństwie, przynajmniej w pewnych, no nie wiem, czy każdy z tego korzystał, ale miało właśnie taki sens, o jaki pan zapytał. Czy można dziecku ułatwić pójście drogą, którą się samemu już przeorało i w której zebrane doświadczenia mogą ogromnie ulżyć? Nie trzeba będzie tak wielu trudów albo tak wielu pomyłek, jakie by nastąpiły, gdyby dziecko nie miało wsparcia w postaci tego doświadczenia rodzica. Jest możliwe, że to tak jest. Ale ja osobiście mam swoje dzieci, mam wnuki, jestem bardzo... Znaczy, mnie nie jest potrzebne to, żeby ktoś kontynuował jakąś moją działalność. Może dlatego, że mnie się co kilka lat zmienia. Ja zaczynałam jeden zawód, potem szybko przeskoczyłam do drugiego zawodu. Potem na okres, kiedy dzieci były małe, wykonywałam zupełnie co innego. A właściwie ta piramida, która zwykle towarzyszy człowiekowi, że na początku to jest ten ogromnie szeroki zakres działań, tu się my realizujemy, a potem coraz mniej, już potem to prosto do nieba. A u mnie się piramida odwróciła. Ja kiedyś to w ogóle nie istniałam, nie byłam. Nie mogę powiedzieć, że pracowałam zawsze, ale nie mogę powiedzieć, żebym jakiekolwiek miała osiągnięcia. Po prostu robiłam małymi kroczkami stopieńki, aż w pewnym momencie, kiedy dzieci się usamodzielniły, to ja wtedy zajęłam się pracą. I teraz pracuję tak, jak lubię, bardzo ciekawie, rozmaicie. I właściwie nie wiem, który zawód miałabym swoim dzieciom przekazać.
To ja też powiem coś o sobie w takim razie. Mianowicie, kiedy mój syn starszy miał, nie wiem, za 4 lata, może 5, on chciał coś powiedzieć, że kiedyś, no jak już będzie duży, to będzie coś robił. On powiedział, no jak ja już będę pisał te artykuły, to wtedy coś tam. Bo on widział, że to, co ja robię, no coś tam piszę, no artykuły powiedzmy. No. I ja jestem tak głupi, czy byłem tak głupi, że ja to potraktowałem dosłownie. Pomyślałem, że on mówi o jakichś swoich planach. On po prostu chciał powiedzieć, jak będę dorosły. I potem, kiedy on zaczął, chociaż jak w szkole pisał wspaniałe wypracowania i mógłby pisać wspaniałe artykuły czy książki, czy cokolwiek, poszedł zupełnie inną drogą. W ogóle nie pisze i nie chce pisać. I ja przez pewien czas czułem się jakoś taki zawiedziony, jakoś taki oszukany wręcz. Co rozumiem, jak państwo widzą, że to jest, było bez sensu, ale musiałem jakoś zwalczać to uczucie, żeby zrozumieć, że on ma swoją drogę. Zresztą pod wieloma względami. I mi się zdaje, że te pytania następne, 7 i 8 właściwie już trochę omawialiśmy. Czy najstarsze dziecko ma jakieś szczególne cechy, dlatego że jest najstarsze? No trochę o tym mówiliśmy, chyba że pani chce coś dodać. I na ile można poprawić sytuację w rodzinie, żeby wzmocnić cechy pozytywne i powiększyć potencjał dzieci, czy też możliwość realizacji ich potencjału wrodzonego. No chyba, że pani chce coś dodać.
Ja bym dodała o tym porządku urodzeń. Są w ogóle książki na ten temat, badania były robione. Najlepsza taka krótka taka ilustracja to jest taka, że wśród osób wykonujących zawody pomagacze, psycholodzy, lekarze, nauczyciele, to jest najwięcej najstarszych dzieci. Najstarsze, jeżeli w kolejności urodzeń było ich kilkoro, to najczęściej są te właśnie najstarsze dzieci bądź jedynaki. Natomiast najwięcej osób w więzieniu, którzy przebywają, to są najczęściej najmłodsze dzieci. Najmłodsze dzieci, które od dziecka, od zarania, jak tylko przejrzą na oczki, to od razu się frustrują. Dlatego, że mając starsze rodzeństwo, chyba że jest jedynak. Jedynak nie. Ale jeżeli ma się starsze rodzeństwo, to się zawsze dziecko będzie frustrować. Ponieważ to, co mówi się o rywalizacji w rodzeństwie, o jakiejś konkurencji, to nie jest, że są dzieci źle wychowane, tylko jest to jak wśród szczeniąt, w naturze. To jest dostęp do dóbr, a dobrem jest rodzic. Ponieważ starsze dziecko ma większy dostęp do rodzica, ponieważ może samo podejść, a ja nie mogę sama podejść, więc się drę. Ale ponieważ starsze dziecko w tym czasie odrabia lekcje, więc ja się drę, a tata się pochyla, żeby tam te 6 razy 8 pomóc wyliczyć starszemu braciszkowi czy siostrze. I ta frustracja powoduje, że te dzieci są dużo bardziej drażliwe, wrażliwe, często pod pewnym napięciem, mają takie poczucie własnej niedoskonałości. Zaczynają gonić, ale nie mogą dogonić, bo co dogonią i już też mają 4 lata, to już starszy ma 5,5. I tak jest bez przerwy. Więc można to wytłumaczyć, ale taka jest podobno z badaczy, z wyników badań, prawidłowość. Pewnie są też jakieś odchylenia oczywiście, ale jednak w pewnych przypadkach to warto to tak sobie uświadomić, że to nie jest nasza wina albo że coś popełniliśmy źle, tylko każde dziecko przychodzi, czy jak gdyby żyje w innej rodzinie. Młodsze w rodzinie ze starszym bratem, środkowe w rodzinie, w której ma u góry i niżej i wyżej jakąś konkurencję. Jedynak ma tylko rodziców, więc to są takie prawidłowości, które po prostu niekiedy nie uświadamiamy sobie i albo te dzieci obwiniamy niepotrzebnie, albo siebie.
Proszę Państwa, teraz jest dobry moment, żeby Państwo się włączyli, czy to pytając, czy też jakieś refleksje bądź uwagi wygłaszając.
Tak, ja mam takie pytanie a propos relacji, ponieważ nie znam ciągu dalszego historii Ezawa, Jakuba i Rebeki. A propos relacji Ezawa i Rebeki. To znaczy, czy Ezaw nie miał jakichś pretensji do matki i jaka była jego relacja z matką? I kiedy tak sobie myślę, że Ezaf miał jak najbardziej prawo do pretensji do matki i mógł przez całe życie czuć, że jest w jakiś sposób odsuwany od matki, to czy później może to dziecko jakoś matce wybaczyć, jakoś tę relację naprawić?
No, to jest pytanie o to, jak ta narracja biblijna się rozwija. Tam chyba nie ma o tym, że on ma do matki szczególne pretensje. Raczej jest tak, że chce zadowalać ojca i chyba nawet nie wie, że to matka była taka ważna, ale w każdym razie nie wie, no to nie jest powiedziane, no pewnie to wyczuwał, no, że była taka ważna w tej historii z tym oszustwem. Jak ma się, chyba to nie jest powiedziane. Ważne jest to, że on jest przedstawiony jako osoba, która oczywiście najpierw jest wściekła i chce zabić tego brata. Jak się tylko skończy żałoba, mówi to zabijemy, to zabije go, bo on, prawda, ojciec niedługo potem umarł, ale potem po latach, kiedy się spotykają, okazało się, że on już zupełnie zapomniał, już w ogóle nie jest zezłoszczony, przebaczył, a przynajmniej no, tak to wygląda w tej opowieści. Natomiast żeby jeszcze u rodzicom jakby no, na jakoś pójść po linii tego, co rodzice on myśli, chcą, zresztą nie tylko myśli, ale wie, że chcą, żeby chcieli, to on oprócz tych żon, które ma z okolicznych tych chetyckich ludów, też bierze za żonę jeszcze jedną, to jest powiedziane, kobietę, która jest z kolei potomkinią tego, prawda, Hagar i syna Abrahama z Hagar, czyli Izmaela. I przez to jakoś, żeby jakoś to jednak też w rodzinie ten mieć ten związek. Więc to tyle wiadomo. Trudno mi coś więcej powiedzieć. Nie wiem, czy nawet warto specjalnie w tej chwili w to wchodzić, bo w sumie nie chodzi o to, co było w tej rodzinie, chodzi raczej o to, czego my możemy się z tego nauczyć. To myślę, zdaje się właściwe podejście do tekstu.
Czy można wybaczyć? Można wybaczyć. Wybaczenie to jest zadanie i to od tego zadania niektórzy są bardzo słabo przygotowani. Tak jak gdyby czekają, że coś się samo stanie. Rzadko kiedy samo, no tu się coś samo stało, z tego jak słyszę, bo nie pamiętam szczegółów tego przebiegu dalszej historii Ezawa. Ale zawsze towarzyszy temu bardzo dużo takiego poruszenia emocjonalnego, ponieważ dziecko właściwie ma prawo sądzić, ma prawo przyjmować, że mu się należało pierwszeństwo. Należało. Ponieważ każdy człowiek, przychodząc na świat, rodząc się, uważa, że jest najważniejsze. Inaczej by to dziecko nie przetrwało. No i gdy się okaże, że preferencje matki są skierowane do drugiego, do innego dziecka, czy do czegokolwiek innego, niech to będzie pasja zawodowa albo jakaś inna, to dziecko czuje się zdradzone. Teraz, czy tą zdradę wybaczy? Jeżeli zrozumie, to wybaczy. Ale żeby zrozumieć, to musi dociekać, to musi chcieć poznać, to musi niekoniecznie faktycznie wejść w jakąś rozmowę z matką, ale musi poświęcić temu dużo energii takiej i intelektualnej, i emocjonalnej. Pomaga w tym, jeżeli pomaga, pomaga w tym psychoterapia. Tylko akurat ostatnio dosyć dużo na ten temat rozmawiałam, że często psychoterapia taka bardzo popularna, taka pospolita powiedziałabym, to raczej obciąża te matki i utrudnia wybaczenie. I ludzie pod wpływem terapii zrywają z rodzicami czy z matką. Wcale nie jednają się z nią. Takiej terapii ja nie lubię. Nie znoszę, uważam, że jest wielką krzywdą, że jest nadużyciem, że jest malpraktis. No ale wiem, że coś takiego zachodzi. Natomiast do wybaczenia rodzicowi, tej niewybaczalnej krzywdy bycia odtrąconym, tak krótko mówiąc, bo subiektywne poczucie, że został wybrany mój brat, jest dla mnie osobiście poczuciem odtrącenia. Jest możliwe, ale nawet w takim telegraficznym skrócie to polegać powinno na tym, żeby jakby poddać ocenie wartości, położyć na szalę różnej wagi, wielo takiej szalowej i zobaczyć, co w moim życiu waży najwięcej. I czy w tych wartościach, które dla mnie się liczą jako najważniejsze, matka jest tym darczyńcą. Otóż doprowadzam, jeżeli mam do czynienia z takimi właśnie pacjentami czy klientkami takimi, to doprowadzam do tego, że czy naprowadzam na to, że urazę można zamienić na wdzięczność pod warunkiem, że się zaczyna myśleć nie o tym, czego nie dostałam, tylko o tym, co dostałam. I kiedy nawet zdarzyło mi się parę razy takie przypadki, kiedy ktoś po prostu nic nie dostał, to i tak dostał życie. I wtedy, no ale słyszycie Państwo, jak to patetycznie brzmi, na klęczki, bo dostałaś życie. Czasami teraz to już umiem żartować, bo kiedyś mnie w ogóle takie sprawy bardzo poruszały, bo one wydają się takie no, nieuleczalne. Bo ja tę krzywdę czuję, jak ktoś był wyrzucony, ktoś został oddany, ktoś, no bo takie przypadki się zdarzają przecież. A dzisiaj już sobie żartuję i mówię na przykład, a do kogo jesteś podobna? No do mamy. No to na klęczki. Taka uroda, to po prostu, to jest taki dar, że kochana. A po kim masz zdolności do czegoś? A co umiesz robić, to co mama? No, podobno mam talent do języków, tak jak mama. No proszę, no to... Czyli trzeba po prostu, tak trochę jak w tych innych moich poszukiwaniach drogi do znalezienia spokoju ducha, to jest zobaczyć, co mam, co dostałam, a nie patrzeć na to, z czego mnie ograbiono. A już na samym końcu, jak to po prostu i to nie działa, i to nie działa, i to nie działa, i ktoś jest taki po prostu no beton, to mówię, a ile masz lat? No 26. 26 lat przeżyłaś? To ty musisz być bardzo silna. No to tą siłę dostałaś. Czyli jakkolwiek, widzi pani, ja taką próbkę daję. Oczywiście jak ktoś pracuje się z kimś, to jest inaczej. Ale jeżeli ma się urazę, albo człowiek cierpi z powodu krzywd wyrządzonych przez rodzica, w ogóle rodzica, to jedyna droga do tego, żeby tę osobę przywrócić do normalności, nie mówię tam do szczęścia, do tego, żeby normalnie, to musi wybaczyć. Bo jeżeli nie, to będzie ciągle to jest albo depresja wtedy, albo jakieś nerwice lękowe, albo jakieś takie zjadanie okruchów, albo wyrzekanie się praw. No straszna, niedobra dola.
Ja to chcę powiedzieć dziękuję, bo mam wrażenie, że pani naprawdę już z nami pracuje, żeby nam pomóc. Tak to odbieram. I rzeczywiście rzecz jest praktyczna. Jest praktyczna. Można zaraz zacząć w tym kierunku myśleć i może coś z tego wyjdzie. Jeszcze bym jedno dodała, że to nie jednorazowy proces, tylko ciągle trzeba od nowa odkrywać to, co zawdzięczamy. Pomimo wszystko zawdzięczamy. To się przyda w stosunku do matek, ale na przykład w stosunku do społeczeństwa też, wspólnot, w stosunku do wspólnot wiary również. Bardzo łatwo jest widzieć, co nam odbierają i w jaki sposób nas gorszą, a wspaniałą rzeczą jest zobaczyć, co im zawdzięczamy.
Że się całkowicie zgadzam i uważam, że w ogóle poczucie wdzięczności, jeśli człowiek je sobie uświadomi, jest ozdrowieńcze.
I że właściwie to jest coś tak rzadkiego, że chcemy się skoncentrować raczej na wdzięczności za to, co mamy, czy co otrzymaliśmy, niż na tym odwrotnym. I to wielka szkoda. Bardzo proszę.
Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsze to nawiązałabym do historii Sary i Abrahama, że to jest ta sama historia, kiedy mają przepowiedziane, że tam się narodzi dziecko, prawda, coś niemożliwego, ale oni też nie zdają się na Boga, tylko no po swojemu Sara po prostu chce, no chce Panu Bogu pomóc. Zresztą tam potem takie koło jest zatoczone, że właśnie bierze sobie też żonę z tej rodziny Hagar, czyli to tak jakby teraz te helingerowskie ustawienia, że to się po prostu powtarzają takie. I pewnie powtarzają się podobne sytuacje właśnie współcześnie. Właśnie chcemy nieraz, nie to, że zastąpić Pana Boga, ale tak Mu pomóc. Taki przykład podam, moja najlepsza koleżanka tak bardzo chciała, żeby jej synowa urodziła w końcu dziecko. No więc tak tego Pana Boga tam prosiły, modliły prawie, że ona urodziła oczywiście chore i wtedy jest też jakiś dopiero, no że, prawda, zamiast zostawić pewne rzeczy w ręku Pana Boga, no to tak Mu wybiegamy, chcemy za Niego coś czynić. I następnie pani Ewa też powiedziała, że jako matka można nawet takiego szalbierstwa dokonać, że skłamać, żeby coś zyskać, no i na dodatek wolę Pana ona przez to wypełniła. I tutaj ja bym, wczoraj oglądałam program Ewy Ewart o w islamie, kiedy tam są szykowani na tych takich bojowników, którzy się mają wysadzić, to też tam są takie nawet jakieś osoby, które chodzą jako takie prorokinie, to są nawet często kobiety i wyznaczają z danej z rodziny, którego syna ma dać matka na właśnie na śmierć. I one też wierzą, że to jest wola Pana. Tego samego Pana, prawda, możemy powiedzieć, no akurat w tym wypadku też tego Boga, w którego wierzą. I one tak samo, no właśnie będą po swojemu kombinowały i wtedy już dopuszczają się szalbierstwa niedrobnego, tylko no właśnie to jest takie no sedno tego, żebyśmy, jeżeli chcemy pełnić wolę Boga, rozeznawać, a poza tym, bo to jest nawet postawienie się ponad Bogiem, bo już wykonujemy to, co Pan Bóg tam przewidział, prawda? To my chcemy za Niego wykonać. Także ja tu nie jestem tak optymistycznie i dobrze nastawiona do tych matek tutaj, do Rebeki też, bo to jak gdyby się potwierdza, no, że wolę Pana czynić, to naprawdę najpierw ją poznać. Także to tak krótko.
Paradoks polega na tym, że wiara daje przekonanie, że się poznało. I subiektywne przekonanie, że się poznało wolę i się ją wypełnia, jest samousprawiedliwieniem, czyli z boku patrząc można powiedzieć: hej, kobieto, co ty wyrabiasz, siedź cicho, nie wtrącaj się. Niech te dzieci same rozstrzygną, które będzie miało przewagę. Ale tej kobiecie nie można odmówić uczciwości w jakimś sensie, dlatego że ona nie manipuluje, ona wierzy w przepowiednie. Mnie się to nie podoba, ale ja...
Wszystkim się nie podoba.
Mnie się też nie podoba. To znaczy, wydaje mi się, że taką drugą stroną jest jednak ostrożność poznawcza. I wiara nie odbiera mi ostrożności poznawczej w tym sensie, że ja wcale nie jestem pewna. Pewna jestem jednego, że jeżeli uczciwie jakoś się staram, to zostanie uznane. przez Pana, ale, ale ja nie wiem, czy ja się dostatecznie staram, czy się staram we właściwą stronę. W ogóle nie uważam, że możemy działać jako agenci pełnomocnicy Pana Boga, coś takiego, coś w rodzaju egzekutorów Jego woli, bo On nam tego w żaden wyraźny sposób nie powierza. I dobrze jest czuć, że On sam to rozrządzi. To jakoś jest chyba bardzo, bardzo istotne. I też jeszcze jedno mi się przypomina, taka anegdotka, krytyka programu jakiegoś zgromadzenia zakonnego przychodzi z Rzymu, że program jest heretycki. Jak to? No tak, dlatego że wielebna siostra uważa, że Pan Bóg nie ma innych narzędzi poza jej zgromadzeniem. A to już jest herezja. I tak samo ja nie mogę myśleć, że ja jestem wybranym, jedynym, głównym, pewnym narzędziem. Wszystko to nie tak jakoś.
Właśnie to chciałem powiedzieć, mówiąc, że to, że ktoś jest wybrany, nie oznacza, że ten ktoś drugi nie jest. Tylko może w inny sposób, czy na trochę inny, na inną drogę. Jeszcze chciałem dodać coś, co napisałem w tym komentarzu, mianowicie, że ta cała historia no, budzi we wszystkich opór i niesmak, prawda? Ale ona jest tu przedstawiona jako no, jeden z tych centralnych elementów całego tego procesu opisanego w Księdze Rodzaju. No i może to jest właśnie taki paradoksalny argument za tym, że w tym jest jakaś prawda zawarta. Ja nie mówię, że to dokładnie tak było i tak dalej, ale że gdyby ktoś to wymyślał po to, żeby uzasadnić jakieś prawa, prawda, że wybraństwo, że coś, no gdyby ktoś to wymyślał, to by nie zrobił tego w tak dziwny, pokrętny sposób, żeby to budziło raczej właśnie negatywne uczucia, a nie pozytywne do tego, kto jest kolejnym przedstawicielem tej sztafety niosącej misję Abrahama, prawda? Także to jest, wydaje mi się, to pokazuje, że coś tam takiego, coś się zdarzyło, czego odbiciem jest ta biblijna historia. Bardzo proszę.
Ja mam taką bardzo skromną uwagę. Mnie się wydaje, że po prostu syn oszukuje ojca. I tu jest dla mnie cała sprawa zawarta, że może matka manipulować jak chce i wierzyć, nie wierzyć, ale syn nie może oszukać swojego ojca. Nie może kłamać mu wprost w oczy, kim jest. I ja więcej nie mam nic do powiedzenia. Więc to świadczy w ogóle o całości. W całej swojej istocie.
A mi tu się taka refleksja nasuwa po tej dyskusji, bo chciałam zapytać panią doktor, tak? Na ile w dokonywaniu przez dzieci w rodzinie mają wpływ uczucia, a na ile rozum, a na ile pokuta dzieciństwa rodziców. Bo jest to jakaś skala, prawda, do porównania. Bo czasami no, chcemy dobrze, czytamy mądre książki, mądrych ludzi. Okazuje się, że jednak gdzieś z podświadomości płynie tak wielka siła, która kompletnie niweczy rozum. I my chcemy się poprawić, wskazać dobrą drogę, a jednak okazuje się, że działamy jakimiś siłami, z którymi się sami do końca nie zgadzamy. Jaki to jest procent tak generalnie w codziennym życiu?
Już wcześniej, dziękuję za to pytanie, już wcześniej trochę zasygnalizowałam taką obserwację czy taką refleksję, że dzieci niewerbalnie odbierają znacznie więcej niż w przekazie słownym. Czyli dziecko czyta rodzica inaczej niż rodzic myśli, że to dziecko nas odbiera. Jeżeli mama 20 razy powtarza, nie wchodź na ten stołek, nie wchodź na ten stołek, nie wchodź na ten, a dziecko wchodzi na ten stołek, bo ono nie słyszy tego w słowach, tylko słyszy w intonacji, że wszystkie dzieci włażą na stołki, a wszystkie mamy mówią nie właśnie. Czyli dziecko odbiera komunikat, który jest dużo głębszy niż ten powierzchu wypowiedziany słowami. Więc tak samo, i to zresztą na tym banalnym takim przykładzie można zobaczyć, że pani ma absolutną rację, że często rodzice wnoszą do swojego rodzicielstwa wobec swoich dzieci, wnoszą swoje doświadczenia zaznane czy przeżyte, nie w tym kontekście z dzieckiem, tylko w jakichś wcześniejszych doświadczeniach z własnego dzieciństwa, które były z kolei też przejęte od rodziców. To pani wspomniała o Hellingerze, on jest absolutnym arcymistrzem w odtwarzaniu tej niesamowitej ciągłości doświadczeń. Złe doświadczenia będą się powtarzać, dobre doświadczenia też będą się powtarzać. Żeby położyć kres złym doświadczeniom, trzeba je, pani użyła słowo pokuta, ale trzeba je, psycholog powie, przepracować, a ja na przykład używam słowa uzdrowić. Po prostu trzeba się uzdrowić. Uzdrowić się z lęków, uzdrowić się z traumy, uzdrowić się z nienawiści, uzdrowić się z urazy, z poczucia krzywdy, z poczucia nienasycenia, z poczucia tej czarnej dziury, która jest pusta, bo nikt nie napełnił jej uczuciem, bo byłam niekochana. I tak dalej. Więc chociaż ktoś, kto mnie wychowywał, może powiedzieć, ty niekochana, ty miałaś wszystko. No miałaś wszystko, tylko tego czegoś, co mnie było potrzeba, to wyście mi nie dali. I teraz dosyć takim typowym przekłamaniem, dosyć typowym jest mianowicie to, że dziecko, czy nawet dorosłe dziecko, myśli o swoich rodzicach, jeżeli ma jakieś zastrzeżenia, a mało kto nie ma, to myśli sobie, oni mi tego nie dali. Implikuje to, że oni to mieli, ale mi nie dali. Otóż najczęściej to, czego nam rodzice nie dali, to jest to, czego oni nie mieli. Po prostu mieli puste ręce, a myśmy myśleli, że oni mają dary, które nam były potrzebne, a oni tego nie mieli. I najczęściej to tak jest. A zatem nawet tyle wystarczy, żeby zacząć proces wybaczenia, bo pani o to pytała. I tutaj też jest trochę na ten temat, żeby zacząć ten proces wybaczenia od zrozumienia, od nie wnikania i dopytywania się, dlaczego mi tego nie dali, tylko od stwierdzenia, czego nie dostałam. I wziąć sobie skąd chcesz, nie od nich. Ponieważ to, czego chciałam, to, co mi było potrzebne, to, po czym została ta czarna dziura pusta, to jest dostępne. Ja mogę dostać miłość, ja mogę dostać uwagę, ja mogę dostać czułość, ja mogę dostać szacunek, docenienie, uznanie, podziw, wszystko, co chcę. Mogę dostać, tylko nie tam szukam, bo oni, gdyby mieli, to by mi to dali. Jak się założy, że moja mama, mój tata daliby mi to, gdyby mieli, to przychodzi ulga. To jest, o Boże, jak to dobrze, że oni tego nie mieli. Nie muszę mieć do nich pretensji, nie muszę się na nich gniewać. No po prostu byli ubożsi, niż ja sądziłam, że są. Niż ja bym chciała, żeby byli. Ja daję taki przykład. Bardzo on jest taki niezwykle lapidarny. Ja w ogóle lubię metaforykę, to tak niesłychanie pomaga w takim odtworzeniu pewnych sytuacji, których się nie da ułożyć, opisać, bo one są indywidualne, ale uniwersalnie da się to wytłumaczyć tak. Wyobraźmy sobie, że mnie się strasznie podoba język niemiecki. I ja się go zaczęłam uczyć, nauczyłam się, czytam i cały czas mam żal do rodziców, że oni ze mną nie rozmawiali po niemiecku. No jak oni mogli? To jest taki piękny język. Ja bym po prostu tego Goethego znała na pamięć w wieku 3 lat. Ja bym Tomasza Manna czytała nocami w 6 klasie. A tak, no to ja muszę sama się mozolić. Czemu mi oni nie dali niemieckiego? Bo nie znali. Po prostu. I jak się to zobaczy, to potem właściwie człowiek taki jest wyrozumiały, a nawet, co jest pięknym zakończeniem wybaczenia, troszkę mi będzie ich żal. Troszkę mi będzie ich żal. Troszkę i ta moja uraza i gniew zmieni się, tak jak gdyby przeobrazi się w czułość, w takie współczucie. I mógł to być ojciec, który molestował córkę, i może to być matka, która oddała do domu dziecka. To może być rodzic, który nie miał dla mnie czasu, bo był pianistą i zostawiał mnie w przytułkach albo u nianiek i tak dalej, i tak dalej. Ale jak ja zamienię swoją urazę w jakąś formę tego przyznania prawa do bycia tym, kim oni byli naprawdę, to dla nich to nie jest ważne. To można oczywiście, jak sobie gdzieś tam mieszkają na Żoliborzu, to można pojechać i im to powiedzieć, ale nawet niekoniecznie. Natomiast człowiek zaczyna po prostu skrzydła mieć.
Ja tak się zastanawiam w tej chwili, tak przez jakiś czas, że cała ta historia biblijna i ta rozmowa wokół niej potoczyła nas tak wszystkich na taką falę rozważania o negatywnych uczuciach względem innych ludzi i co z tym robić. A zupełnie się nie pojawiło poczucie winy, że jak gdyby ta historia nie daje miejsca do takich refleksji, ja ją za mało znam. To znaczy prawie nie znam. I dlatego tak się zastanawiam, czy tam poczucie winy nie ma miejsca, ani refleksja w tą stronę.
Nie mam na to dobrej odpowiedzi. Bo rzeczywiście to poczucie winy nie jest nigdzie wybite jako coś ważnego. Ten Jakub się boi swojego brata, no bo wie, że no tamten jest zły i że ma powody, ale czy on ma poczucie winy? Czy na przykład ojciec Izaak, czy on też się trochę boi tego syna, tego mocnego syna Ezawa, że jak on zareaguje? Przecież był przerażony, kiedy się zorientował, co tu się dzieje. A czy ma poczucie winy? To chyba nie jest powiedziane wprost.
Winy, bo się boi. Lęk jest, dziecko napsoci i nie chce się przyznać, bo ma poczucie winy i dlatego się boi.
No to chyba nie jest to samo. No jednak można się bać, nie wiem, obiektywnych zagrożeń, a nie tylko z powodu poczucia winy.
Może się mylę, ale mam takie wrażenie, że poczucie winy nie jest tą rzeczą, która jakby była już odkryta i wyanalizowana i wypowiadana w czasach, kiedy powstawała ta relacja. Nie myślę tutaj o czasach, kiedy żyli ci patriarchowie, ale o czasach, kiedy ta historia została spisana. I że wtedy chyba w tych kategoriach tak bardzo się nie myślało. Że to jest odkrycie późniejsze i może być rzeczą dosyć sztuczną, wpisywanie go w tamte czasy.
Poczucia winy. Ja bym powiedział odwrotnie, że może terapia, cała terapia się opiera na tym, że nie ma powodu mieć poczucia winy, tylko trzeba jak to przepracować różne złe uczucia, żeby... Ale w ogóle wina chyba nie jest kategorią, którą w terapii się rozważa. Czy ja się mylę?
Rozważa. No poczucie winy, ale ono jest... Tak.
No, a nie po to, żeby się przyznać.
Po to, żeby zadośćuczynić, po to, żeby naprawić. Tak, terapia, to zależy oczywiście, no ja nie mówię w imieniu wszystkich, tylko mówię w imieniu swoim. Terapia dotyka takich uczuć, które przeszkadzają żyć, ale w taki sposób, żeby czuć się z siebie zadowolonym, dumnym, żeby odczuwać, to się nazywa poczucie wartości czasami. Otóż poczucie winy jest jedną z przeszkód immanentnych. I ja tutaj słyszę to poczucie
tak,
winy.
Ja tutaj właśnie mam tak. On jeszcze zanim to się wszystko wydarzało, już miał właśnie poczucie winy, ponieważ tak, zaraz jak to jest. Aha, wszak Eza, brat mój, może dotknie mnie ojciec mój, a byłbym w oczach jego jako szalbierz, a przywiódłbym na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo. On jeszcze nie dokonał tego, a już miał straszne poczucie winy i właśnie, że stanie się szalbierzem. To, co pani powiedziała, straci w ogóle godność swoją. To jest, on ma bardzo duży dylemat moralny. Dzięki mamusi.
Ale oczywiście się nie przeciwstawia. Proszę państwa.
Tylko czy to jest poczucie winy?
Tak, właśnie.
To jest poczucie winy. Bo ja rozumiem, że poczucie winy rodzi się od odstępstwa, od jakiejś normy, wartości. A tutaj może być, ale czy jest dopuszczalne, znaczy dopuszczalne, i twierdzę, że tak jest, że tak było, ale można pomyśleć sobie, że można się po prostu bać. Bać tego, że będzie się odkrytym jako człowiek, który jest szalbierzem. I to jest. Jeszcze jedna uwaga do pani słów o poczuciu winy. Znaczy ja mam takie poczucie, w tym przypadku akurat nie winy, tylko mam takie przekonanie, innymi słowy, nie poczucie, że lęk, poczucie winy może się wiązać, może być jednym ze źródeł istotnych lęku, ale lęk rodzi się z rozmaitych powodów. I że wobec tego to, co jest w tej przypowieści i co może być źródłem lęku, i ten lęk jest właśnie przywołany tutaj, może wcale nie wynikać z poczucia winy.
To się też rozróżnia pewnie poczucie winy od poczucia wstydu, prawda? Są te rozróżnienia tych kultur i tak dalej, to bywa. Proszę państwa, mi się zdaje, że czas już jest, tak zbliża nas do zakończenia. Jeszcze moment, więc może, nie wiem, jeszcze może panie by chciały coś dodać.
Tylko podziękuję. Dziękuję bardzo. To było dla mnie bardzo takie miłe i strasznie się bałam. Nawet chciałam coś pisać, przygotowywać się, robić konspekt, a tu mnie ktoś ostrzegł, żebym, broń Boże, więc nie zrobiłam tego, ale cieszę się. Dużo się jakoś działo.
To my bardzo się cieszymy i dziękujemy.
Ja też dziękuję. Nie mam nic do dodania do tego. Poza zachętą, żeby państwo docenili jeszcze bardziej to, co tu robimy, i żeby zachęcać uczestników, którym może się to przydać, albo przyjemność po prostu sprawić, żeby nas było więcej i w ten sposób podpędzić nas, żebyśmy się jeszcze bardziej starali.
I następne spotkanie będzie za 30 listopada zamiast w grudniu, bo nasz gość tylko wtedy może. To będzie niedziela wyjątkowo. Więc wyjątkowo 30 listopada niedziela i będziemy rozmawiać o imigrantach i sytuacji imigrantów w społeczeństwie i roli w społeczeństwie. No na podstawie historii znowu oczywiście biblijnej, czyli Józefa, który był, prawda, no imigrantem, można powiedzieć, i stał się ważną osobą w Egipcie. Także bardzo zapraszamy. Naszym gościem będzie pan Zaremba Bielawski, taki bardzo znany dziennikarz szwedzki, który wyjechał z Polski jako chłopiec w 1968 roku. Dziękujemy bardzo.
Bez państwa słuchaczy.
Przepraszam, najmocniej dla wszystkich wychodzących. Ja chciałem tylko jedno słowo powiedzieć, no takie bardziej pozytywne. Podkreślić jeszcze bardziej to, o czym mówiły panie, obydwie, w szczególności pani redaktor Botnowska, a mianowicie rolę wychowania i przejmowania po rodzinie, po rodzicach czegoś. Czyli pytanie piąte. Otóż my niekoniecznie przyjmujemy wszystko, nie właśnie niekoniecznie warsztat blacharski, mówienie dla blachy, a to, o czym powiedziała przede wszystkim Halina, a mianowicie wartości, a przynajmniej część wartości, postaw. I że to jest możliwe i że to właśnie na tym rzecz, ten przekaz generacyjny, ten właśnie w tym zakresie jest w moim przekonaniu najważniejszy. Ja dziękuję za przypomnienie o tym wam obu.